Szczęść Boże! Czy 17-latka może dowodzić armią? Jak najbardziej. W 1429 roku Joanna d'Arc, która sama przedstawiała się jako Jeanne la Pucelle, Joanna Dziewica, stanęła na czele armii francuskich i z pomocą świętego Michała Archanioła zakończyła wojnę stuletnią z Anglią. Jej zwycięstwo w bitwie o Orlean w połowie XIX wieku zaliczono do 15 przełomowych bitew świata i uznano, że bohaterka Francji uratowała swój kraj przed losem drugiej Irlandii pod jarzmem zwycięskich Anglików. 2 lata później najeźdźcy z kanału La Manche uwięzili nastolatkę i doprowadzili do sfingowanego procesu, który zakończył się wyrokiem skazującym za herezję na spalenie na stosie. Po ćwierćwieczu Joanna doczekała się pośmiertnej rehabilitacji, a sam papież uznał skazujący ją proces za bezprawny. Minęło 500 lat, Joanna d'Arc w 1909 została beatyfikowana, w 1920 kanonizował ją papież Benedykt XV. W ostatnim akapicie aktu kanonizacyjnego papież napisał: niech cały katolicki świat usłyszy i tak jak przyszedł, aby podziwiać jej dzielne czyny w obronie swojego kraju, to może teraz i odtąd czcić ją jak najwspanialej świecące światło Kościoła triumfującego. Wybitny znawca tematu i czciciel świętej Joanny Dziewicy, amerykański patriota Ben Kennedy, powiedział: Joanna d'Arc jest bohaterką nie tylko dla ludzi we Francji, ale stała się wielką bohaterką dla ludzi na całym świecie. Od jej śmierci ludzie nieustannie widzą w niej symbol oporu, kiedy wolność jest zagrożona. Zarówno podczas I, jak i II wojny światowej jej imię jako symbol oporu wobec tyranii mobilizowało aliantów. Joanna inspiruje również ludzi, aby tak jak ona żyli oddani Bogu i tak jak ona mogli dokonać wielkich czynów. Zmieniając sposób życia i poglądy tak wielu ludzi, Joanna miała dotychczas i nadal będzie mieć wielki wpływ na cały świat. Joanna d'Arc znaczy wiele rzeczy dla wielu ludzi, ale ja bym powiedział, głosi Kennedy, że jej najważniejszą spuścizną jest to, co naucza Biblia, że z Bogiem wszystko jest możliwe. Joanna była opisana przez sobie współczesnych jako prosta wiejska dziewczyna, bardzo podobna do wszystkich innych młodych dziewcząt we wsi, w której dorastała. Różniła się od nich jedynie tym, że była głęboko oddana Bogu, za co jej czasem inne dzieci dokuczały. Kiedy popatrzymy na to, skąd się wywodziła, a potem na wszystko, co osiągnęła, naprawdę trudno dojść do sensownego wytłumaczenia dla jej życia innego niż Bóg, powiedział Ben Kennedy, autor unikatowo doskonałej książki Panna z nieba, historia świętej Joanny d'Arc, opublikowanej w 2007 roku. Prosta wiejska dziewczyna Joanna, jak przystało na średniowiecze, była analfabetką, choć też, jak przystało na średniowieczny katolicki ład społeczny, jako osoba płci żeńskiej cieszyła się znacznie większym szacunkiem niż dziewczęta i kobiety pod rządami wrogów Boga i Kościoła w Unii Europejskiej. W globalnej wiosce XXI wieku nieoczekiwanie zaistniała 17-letnia Polka z Gorzowa Wielkopolskiego, która jak Joanna d'Arc jest na najlepszej drodze do wyzwolenia ojczyzny, uosabia zwycięstwo młodego ducha nad szumowiną nienawiści, wulgarności i obsceniczności. Staje się nowoczesnym symbolem oporu przeciw tyranii kultury śmierci. Marysia Sokołowska, lat 17, działa w przekonaniu o słuszności sprawy Bożej, której służy, trafia w samo sedno poruszanych spraw, jest błyskotliwa, odważna, bezkompromisowa, a nad swoją poprzedniczką ma przewagę dorobku cywilizacyjnego 600 lat. Pisze świetnie. Dostępne w kiosku i w internecie czasopismo W sieci, Odważny tygodnik Młodej Polski, numer 24, z roku 2014 od 9 do 15 czerwca, zawiera artykuł redaktor Doroty Łobosiewicz pod tytułem Manifest Marysi Sokołowskiej, którego znaczenia nie wolno ani przemilczać, ani pomniejszać, tylko dlatego, że autorką manifestu jest 17-latka, przecież rówieśniczka Joanny d'Arc z roku pamiętnego triumfu Dziewicy Orleańskiej. Fakt, że kryjący się za maską anonimowości w internecie najeźdźcy i ich najemnicy bezkarnie układają stos z obrzydliwych wyzwisk Szyderstw i Obelg, stanowi jawne wyzwanie dla odruchu rycerskości młodych Polaków, probierz męstwa, o ile stając w obronie Marysi, wystąpią pod własnym imieniem i nazwiskiem. Na stronie 18 bieżącego numeru W sieci widnieje tytuł 10-punktowego manifestu. Wszystkie punkty są ważne, ja wybrałem te, które najważniejsze są z punktu widzenia mojego zawodu. Marysia Sokołowska Dlaczego uważam pana premiera za zdrajcę? Już w pierwszym punkcie, pod tytułem Pan premier odebrał mi perspektywy, Marysia wskazuje na rozmiar krzywdy młodego pokolenia. Jestem rozczarowana brakiem perspektyw dla ludzi młodych. Tysiące wykształconych młodych osób po latach studiowania nie potrafią znaleźć dla siebie miejsca na polskim rynku pracy. Nie mogą się przebić przez sieć układów i znajomości, skazani są na pracę za grosze. To prowadzi do emigracji zarobkowej, ucieczki z Polski. Młodzi muszą się decydować na tak drastyczny krok, choć woleliby pewnie ułożyć sobie życie w kraju. O dziwo, jeszcze niedawno pan premier uważał to za swój sukces, że młodzi mogą wyjeżdżać za pracą. Jednak czy można mówić o sukcesie, gdy zmuszonych do życia na emigracji jest już ponad 2 miliony moich rodaków? W punkcie czwartym, pod nazwą Pan premier nie dba o rodziny, 17-latka staje w obronie wymierającego narodu. Martwi mnie widmo katastrofy demograficznej, które wisi nad Polską. Rodzi się coraz mniej Polaków. Mamy najmniejszą dzietność spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Rząd nie potrafi przygotować spójnej polityki prorodzinnej, która zachęciłaby młodych ludzi do powiększania rodzin. Pojawiają się jej zręby, ale to wciąż za mało. Jeśli nic się nie zmieni, część moich koleżanek, podobnie jak to się dzieje teraz, będzie rodzić dzieci i zakładać rodziny w Wielkiej Brytanii. Czy pan premier uważa, że Polskę na to stać? Moim zdaniem nie, mówi Marysia Sokołowska. Punkt piąty. Pan premier pozwala na propagowanie ideologii gender. Zawiera stwierdzenia, które sprawiają, że Marysia Sokołowska staje się liderką społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza tam, gdzie młodym ludziom potrzebna jest inspiracja do samoobrony przed cywilizacją śmierci i nienawiści. Pan premier nie tylko nie dba o rodziny, lecz wyraża zgodę na niszczenie instytucji rodziny. Jestem przerażona ślepym i posłusznym realizowaniem wytycznych instytucji Unii Europejskiej w zakresie narzucanej seksualizacji dzieci i młodzieży poprzez lansowanie wrogiej rodzinie ideologii gender. Promowanie zachowań sprzecznych z naturą godzi bezpośrednio w interes polskiego narodu, bo to przecież silne rodziny są jego fundamentem, pisze Marysia Sokołowska. Swój manifest Marysia Sokołowska kończy słowami. Na koniec ośmielam się prosić wszystkich Polaków, niezależnie od deklarowanych przekonań politycznych, o modlitwę do Boga Wszechmogącego za naszą ojczyznę. Z Panem Bogiem.